naczynia. I myślę sobie, o rety, umył, bo nie stały żadne na wierzchu. I wyjmuję pierwsze naczynie, spleśniałe. Wyjmuję drugie naczynie, spleśniałe. Wyjmuję drewnianą łyżkę, tak, drewniane łyżki też kładamy do zmywarki, a tam pleśń. I po układzie tych naczyń zauważyłam, że było to wszystko to, co ja nastawiłam przed wyjazdem.
Chyba czeka nas piątek pod hasłem jak nie sprzątać bez godności. Czy jakoś tak? Magda Grzebałkowska, Ewa Winnicka, a teraz pan Kamil Piwot.
Kumpel mi mówi, że wyglądam mu na szpeda. Spytałem czemu, nie odpowiedział. Pytam kumpla, o co chodzi mu z tym szpedem. A Kuba duma i mówi nie wiem. Mam na imię Kamil, a nie Lars albo Sven. I byłem na Gotlandii tylko raz albo mniej. Choć wolę lato w Malmo niż lato w LA. To o szwedzkich powitaniach wiem tak mało, że hej. Trochę poginam rowerem, jak tam patrzę na pogodę, to byłaby problemem. Sporty zimowe? Ja? Ty no nie wiem, dla mnie hokej byłby okej, gdyby H było nieme. A wiesz jak wtedy bym się śmiał? A. Tak, jestem Kamil Piwot i taki robię rap. Kumpel mi mówi, że wygląda mu na szweda. Spytałem czemu, nie odpowiedział. Pytam kumpla, o co chodzi mu z tym szwedem. A Kuba duma i mówi nie wiem. Kumpel mi mówi, że wygląda mu na szweda. Spytałem czemu, nie odpowiedział. Pytam kumpla, o co chodzi mu z tym szwedem. A Kuba duma i mówi nie wiem. Weź, to chyba jakieś żarty. Przecież nie będę blondynem, nawet powiatrze farby. Nie jaram się ich kinem, nie śledzę tamtej rapry. Jaki ze mnie szwed, jak nie słucham w sapie Abby. Ani nie słucham Volvo, jeśli chodzi o ubrania. Wolę zdań, jak Olmo. Jak ludzie w Skandynawii, ja tak żyję sobie wolno. I nie ma na mnie bata, bo nie jeżdżę konno. Podobno kuchnię mają dobrą. Ponoć ryby nom jedzą na okrągło. Ja tam nie wiem, czy jest koks. Chciałem zrobić coś szwedzkiego, to mi wyszedł klops. Wracając do marki auta, szwedzkie spoko, ale jestem antywanda. Co? No bo wolę Niemca. Jak mam jechać do Ikei, to mnie skręca. Kumpel mi mówi, że wygląda mu na szweda. Spytałem czemu, nie odpowiedział. Pytam kumpla, o co chodzi mu z tym szwedem. A Kuba duma i mówi nie wiem. Kumpel mi mówi, że wygląda mu na szweda. Spytałem czemu, nie odpowiedział. Pytam kumpla, o co chodzi mu z tym szwedem. A Kuba duma i mówi nie wiem.
Kuba Duma, no właśnie, to u Kuby Ambrożewskiego w rotacji. Po raz pierwszy usłyszałem to nagranie. Kamil Piwot, Szwed. I to jest może dobry moment, by zaprosić na dzisiejsze spotkanie z Kuba Duma po 10:00 w audycji Nowe w Piątek. Kuba się pojawi, Ambrożewski, i będziemy słuchać nowych piosenek, które przyniósł nam piątek. To, mam nadzieję, będzie spotkanie ciekawe. Jak i to, które przed nami. Ostatni punkt programu, jak zawsze, niezwykle ciekawy. Czy jest już obecny Michał Jędrkowiak?
Coś jest w tym kolejowym turkocie.
Jest to może trochę takie melancholijne. Znaczy, no już teraz takiego turkotu nie ma, tak?
Faktycznie, pociągi już tak nie turkoczą. Ale nadal pociągają.
Stacja Rekordy.
Po prostu lubię podróżować pociągiem.
No nie tak po prostu. Piotr Goszczycki został niedawno rekordzistą w kategorii najwięcej kilometrów przejechanych pociągami w ciągu 72 godzin.
To było 6731 kilometrów w ciągu 3 dni.
Na jednym bilecie.
Tak.
Dla lepszego zobrazowania to odległość dzieląca Łódź i Nowy Jork.
Wydaje mi się, że nie szybko to zostanie pobite.
Wcześniej pan Piotr robił takie eskapady kolejami regionalnymi.
Tych rekordów było 10.
Zasada zawsze ta sama.
Spędzić jak najmniej czasu na peronie, a jak najwięcej przejechać kilometrów.
Stacja pasja.
Promuje kulturę podróżowania pociągami.
Ale też kulturę podczas podróżowania pociągami.
Tak, można porozmawiać z kimś. Jest notatnik, żeby coś napisać. Można zjeść, można przespać się, można odpocząć. Jest dużo możliwości spędzenia czasu w pociągu.
No, ale przede wszystkim, mówi pan Piotr,
książka.
Zwłaszcza te o tematyce kolejowej. Pies, który jeździł koleją, morderstwo w Orient Expressie.
A mnie przychodzi na myśl na przykład Bilet w tamtą stronę Marcina Kowalczyka, bardzo fajnie naśladując Grabińskiego, Demona ruchu i współczesnego Kinga. Mnie przychodzi na przykład do głowy Być jak konduktor Przemysława Brycha.
Kolejowo-książkowe polecenia Piotr Goszczycki publikuje na swojej facebookowej stronie Literacka PKP Jazda.
Stacja Praca.
Chciałem pracować na kolei, ale ojciec stwierdził, że to był rok 92, że kolej jest brudna, niedofinansowana i nie ma przyszłości.
Pan Piotr został więc piekarzem.
Zdobyłem tytuł mistrzowski w piekarnictwie.
Chlebów już nie pieczę.
Piekarnię porzuciłem bardzo dawno temu, wydając taką międzynarodową antologię Majstersztyk chleba.
Bo pan Piotr pisze książki, nie tylko o kolei i chlebie.
A od 12 lat pracuję w Biedronce.
I nawet w pracy pan Piotr myśli o pociągach.
Śmieję się, że jeśli kasjerka mówiąc o klientach, nie? Chodź się tutaj, bo ja mam kolejkę, więc ja się odzywam, ja też mam kolejkę.
Pytam, czy znów nie chciałby się przebranżowić i pracować na kolei?
Nie wiem, czy to nie zabiłoby mojej pasji.
To lepiej nie ryzykować.
Włącz trójkę i rób co chcesz.
Takich to mamy słuchaczy niesamowitych. Przypomnę adres literacka.pkp-jazda.pl. Tam pana Piotra polecenia książkowe. Włącz trójkę i rób co chcesz. To Michał Jędrkowiak na zmianę z Karoliną Gonet. Bardzo państwu dziękujemy za dzisiejszy poranek piątkowy. Od 6 byliśmy wspólnie. Krzysztof Sagan, Karolina Gonet właśnie, Stanisław Perzyna przy telefonach i Michał Nogaś. Polecamy się za tydzień o tej samej porze. Z Krakowa będziemy nadawać, bo będzie literacko. A po 9 Michał Gardias. Winien i ma. Pa, pa. Guła ze mnie, przepraszam, Freddy, Karolina Gonet w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chcieliśmy przypomnieć o adresie, tak?
Rób co chcesz, oczywiście bez polskich znaków, małpapolskieradio.pl. Zapraszamy wszystkie osoby, które mają niezwykłe pasje, o których chcą opowiadać. Czekamy na państwa wiadomości i maile.
No to już papa po raz drugi.
fool. You don't have to say to man. You don't have to teach me things I know. Sooner or later, I'll be playing by rules.
Zapraszamy do reklamy.
Czy da się przewidzieć przyszłość? Na pewno można ją zobaczyć w nowym Lexusie ES. Nowy Lexus ES to ultranowoczesna limuzyna biznesowa. Wyposażona w napęd hybrydowy najnowszej 6. generacji lub napęd elektryczny. Oto spektakularna wizja przyszłości. Odkryj ją podczas pokazów przedpremierowych nowego Lexusa ES. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
Oj, czarno to widzę, panie Pascalu.
I bardzo dobrze, pani Barbaro, bo to znaczy, że Black Weeks w Media Expert wystartował.
Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo. Odkurza i mopuje. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1169 zł. Teraz za jedyne 899. Z kodem taniej o 270 zł. Media Expert.
Halo, tu mówi Polskie Radio.
Tymi słowami 100 lat temu rozpoczęliśmy nadawanie audycji radiowych w Polsce. Zapraszamy Was na koncert, który będzie muzyczną podróżą przez to stulecie. Usłyszymy najbardziej kojarzone z radiem dźwięki, a zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Koncert Alfabet Orkiestry. Polskie Radio ma 100 lat. Już 18 października o godzinie 12 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom.
Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia.
Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
Schab wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 24,49. Teraz tylko 14,99 za kilogram schabu przy zakupach za minimum 129 zł. A papier toaletowy Foxy Jedwab. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugi ośmiopak papieru gratis.
Tanio tutaj jest, Stokrotka.
Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
Ascorvita Max?
Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
Zdrowi.
Mediamarkt stuknęło już 27 lat. Nie czekaj na zaproszenie, tylko wal śmiało do nas po urodzinową ratę gratis, czyli miesiąc na krechę, bez płacenia. RRSO 0%.
Mediamarkt.
A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior.
Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego?
To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów.
Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowit Skurcz Senior.
Zdrowit. Warzywa Frosty. Wiemy, co robić, by zachowały świeżość i najlepszy smak. Mrozimy je tuż po zbiorach. A ty wiesz, co z nimi zrobić?
Może zapiekankę?
Warzywa Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta.
RTV Euro AGD. Chodzi za tobą większa lodówka? Twoja pralka zbyt głośno pracuje? Mamy na to rozwiązanie. Hity dużego AGD. Szeroki wybór sprzętów topowych marek w promocyjnych cenach. Na przykład pralka Beko Slim. Technologia Energy Spin. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1299. Nie zwlekaj. Hity dużego AGD czekają na ciebie. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Żegnamy reklamy.
Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 października, minęła dziewiąta. Serwis Trójki.
Agnieszka Drozd.
I Romuald Wójcik.
Będzie kolejne spotkanie Trumpa z Putinem. Najpierw jednak spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim. To już dziś.
To bardzo ważna ustawa, mówi trójce ministra Dziemianowicz-Bąk. Prezydent podpisał nowelę w sprawie zasad naliczania stażu pracy.
Przed nami Noc Bibliotek. Jedno z największych wydarzeń czytelniczych w Polsce.
Dzień po rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem Donald Trump spotka się w Białym Domu z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Obaj przywódcy będą rozmawiali o dostawach broni dla Ukrainy.
Prezydent USA powiedział jednak, że wbrew temu, co sugerował wcześniej, Kijów może nie otrzymać rakiet Tomahawk, o które zabiegał Wołodymyr Zełenski.
Potrzebujemy Tomahawków dla Stanów Zjednoczonych Ameryki. Mamy ich dużo, ale też ich potrzebujemy. Nie możemy wyczerpać ich w naszym kraju. To kluczowe, potężne rakiety, bardzo dobre, ale nam też są potrzebne, więc nie wiem, czy uda się tu coś zrobić.
Donald Trump powiedział te słowa po telefonicznej rozmowie z Putinem. Rozmowa trwała ponad 2 godziny. Ustalono, że Trump spotka się z Putinem osobiście w Budapeszcie. Tę wiadomość nad Dunajem przyjęto z radością.
Tematem numer jeden w węgierskich mediach jest od kilku godzin ogłoszenie Donalda Trumpa, że jego kolejna osobista rozmowa z Władimirem Putinem odbędzie się w Budapeszcie. O gotowości Węgrów mówił w programie Egona Ronajego w portalu Index minister spraw zagranicznych Węgier, Péter Szijjártó. Dokładnie wiemy, gdzie jest nasze miejsce, więc kiedy wojna na Ukrainie się zaczęła, 3 dni po tym zaoferowaliśmy, że jeśli potrzeba miejsca, potrzeba pomocy albo negocjacji, to my jesteśmy gotowi. Pytania o naszą gotowość pojawiały się już 2 lub 3 razy. I za każdym razem potwierdzaliśmy, powiedział Szijjártó. Budapeszt, co potwierdził także minister, był poważnie brany pod uwagę przed poprzednim spotkaniem Trump-Putin. Ostatecznie odbyło się ono na Alasce. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
Prezydent podpisał nowelę kodeksu pracy w sprawie zasad naliczania stażu pracy. Zmiana zakłada, że do stażu pracy wliczane będą okresy przepracowane na umowach cywilnoprawnych i w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.
To bardzo ważna ustawa, mówiła w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
Do tej pory jest tak, że jeżeli osoba przepracuje 10-15 lat w oparciu o umowę zlecenie albo prowadząc własną działalność gospodarczą, potem podejmuje pracę w oparciu o umowę o pracę, jest traktowana, jakby dopiero pracę zaczynała, jakby nie miała tam tych przepracowanych lat, tylko dlatego, że ta praca odbywała się w innej niż umowa o pracę formie zatrudnienia. W naszej ocenie jest to niesprawiedliwe, jest to niedocenianie czyichś zawodowych wysiłków, jest po prostu dla tych osób krzywdzące.
Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie.
Poseł Polski 2050 Mirosław Suchoń broni głosowania, w którym Sejmowa Komisja Infrastruktury opowiedziała się za tym, aby kierowcy nie tracili prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę na autostradach i drogach ekspresowych.
Poseł tłumaczy, że trwają prace nad przepisami przewidującymi surowe kary za takie wykroczenie, ale nie utratę prawa jazdy.
Na przykład za około 30% zgonów jest odpowiedzialne nie utrzymywanie odpowiedniej odległości pomiędzy pojazdami. Kolejne, myślę, że 50% to są kierowcy, którzy zasnęli w trakcie jazdy na autostradzie. To są poważne wyzwania. Jak sprawić, żeby ludzie nie ginęli z głupoty?
Podczas głosowania nad projektem nowelizacji na Komisji Infrastruktury przeciw przyjęciu przepisów było 21 posłów, zarówno KO, jak i PiSu.
Za opowiedziało się tylko troje: Franciszek Sterczewski z KO, Paulina Matysiak z Partii Razem i Marcin Horała z PiSu.
A dziś w Sejmie odbędzie się głosowanie nad projektem nowelizacji.
Ponad 1600 placówek z całego kraju weźmie udział w 11 Nocy Bibliotek. To jedno z największych wydarzeń czytelniczych w Polsce.
Zachęcamy do korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, mówi Kinga Baranowska-Jaworek z Zagłębiowskiej Mediateki w Sosnowcu.
Biblioteki, nazywane trzecim miejscem, są przestrzenią dla nieformalnego życia publicznego, w której chętnie się przebywa oraz wspólnie z innymi spędza czas. W tym szczególnym dniu, nocy, biblioteki w twórczy i oryginalny sposób prezentują swoje zbiory, a także przygotowują działania artystyczne, edukacyjne i rozrywkowe, które zachęcają do czytania oraz uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.
Tegoroczna Noc Bibliotek odbędzie się pod hasłem Do dzieła.
Klimat.
Jakość powietrza w Polsce jest dobra lub bardzo dobra.
Około 16% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z energii elektrycznej.
Na Warmii, Mazurach, Podlasiu, Mazowszu, Podkarpaciu, Wielkopolsce i na Kujawach utrzymuje się susza hydrologiczna.
To był serwis Trójki.
Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
Sport, Krzysztof Łoniewski.
Dziś po przerwie na mecze kadry do gry wraca piłkarska PKO Ekstraklasa. Najpierw na boisko w Lublinie wybiegną jedenastki Motoru i GKS-u Katowice. Obydwu ekipom w tym sezonie idzie jak po grudzie. Trener gospodarzy Mateusz Stolarski uważa, że znalazł przyczynę słabszej dyspozycji podopiecznych.
Mieliśmy 2 tygodnie, żeby skupić się na naszym performansie, czyli na rzeczach, przez które wynik wytrącił nas z rytmu. Co chcę przez to przekazać, że w tamtym sezonie byliśmy zespołem, który w pierwszej kolejności myślał o tym, żeby rozegrać dobre spotkanie, rozegrać to spotkanie na własnych zasadach. W tym sezonie zostaliśmy za moją sprawą zakładnikiem pewnych oczekiwań i zostaliśmy zakładnikiem kalkulacji i tego, co przeciwnik zrobi.
Świetnie powiedziane i refleksyjnie powiedziane. Mecz w Lublinie o 18, o 20.30 widzę w Łodzi z nowym już trzecim w tym sezonie szkoleniowcem Chorwatem Igorem Jowiciciem spotka się z Radomiakiem. O piłce młodzieżowej nie mówimy zbyt często, ale nie w sytuacji, gdy znamy finalistów mundialu do lat 20. O trofeum w Chile zagrają Argentyna i Maroko. Albiceleste w półfinale 1-0 pokonali Kolumbię. Ekipa z Afryki Północnej po rzutach karnych Francję. Swoją drogą ciekawe, czy zawiadujący w PZP nie mają refleksję, jaka przepaść dzieli nas od futbolu marokańskiego. Ze spraw tenisowych szykuje się kolejny kapitalny pojedynek Carlosa Alcaraza z Jannikiem Sinnerem. Niby mniej ważny, bo w finale pokazowego turnieju Six Kings Slam w Riyadzie, zatem nie o punkty do rankingu ATP, ale o 6 milionów dolarów. Naprawdę, szejkowie sypnęli świeżym groszem, żeby zmobilizować zawodników udanie. W półfinałach Alcaraz pokonał Taylora Fritza, Sinner Nowaka Dziokowicza. To będzie już 6. finał w tym sezonie z udziałem Hiszpana i Włocha. 4 wygrał Carlitos, 2 rudowłosy gość z Tyrolu Południowego. Na zakończenie wsiadamy do samochodu. Rozpoczęła się 12. runda Mistrzostw Świata WRC. Na prowadzeniu po pierwszym dniu rajdu Europy Środkowej 8-krotny mistrz świata Sebastian Ogier. Francuz wyprzedza Fina Kalle-Rovanperä i swojego rodaka Adriana Formeau. Nasi kierowcy na trasach biegnących w Czechach, Austrii i Niemczech nie startują.
To nasi kierowcy, teraz nasza pogoda. Pochmurno, ale z niewielkimi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a w górach deszcz ze śniegiem i śniegu.
Na termometrach zobaczymy od 9 stopni na Podhalu do 12 nad morzem i 13 w centrum i na Dolnym Śląsku. Do tego ma wiać porywisty wiatr.
Ogłoszenie społeczne.
Poznajcie Marysię. Ma 9 lat i dzielnie walczy ze złośliwym nowotworem.
To już naprawdę, ale trochę.
Marysia wymarzyła sobie, aby zostać szefową kuchni.
Wesprzyj Fundację Mam Marzenie. Pomóż nam spełniać marzenia chorych dzieci i gorzki smak choroby zamieniać w słodkie chwile radości. Małgorzata Korzuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
Mocnego i buziaki.
Ogłoszenie społeczne.
Zapraszamy do reklamy.
Ponad 50 zł? Ponad 50 zł! Sprawdziliśmy cenę koszyka 15 przykładowych produktów dostępnych w Lidlu i Biedronkach. W Lidlu koszyk był ponad 50 zł tańszy niż w Biedronkach. Szczegóły na Lidl.pl/koszyk Lidla.
Lidl, to się opłaca.
Tymczasem w RTV Eura GD mamy coś dla tych, którzy chcą, by ich ubrania długo wyglądały jak nowe. Sprawdź suszarkę Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena 30 dni przed obniżką to 2698 zł. Teraz za 2598. Bo ulubione rzeczy zasługują na więcej. Sprawdź sprzęty do suszenia w RTV Eura GD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A?
Oczywiście, Ewo.
A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver.
Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu.
Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Uwaga! Przed Tobą zjazd na oszczędności.
Mieliśmy jechać nad morze.
Nowy kierunek. Automarket.pl. Wybieraj spośród 2000 samochodów w wyprzedaży i oszczędź nawet 30% na racie leasingu i wynajmu.
Może rzeczywiście nie mogę tego przegapić?
Na aktualnych ofertach średnio zyskasz 10 tysięcy złotych.
Wybieram prostą drogę do wyprzedaży. Wybieram automarket.pl.
Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Halo, tu mówi Polskie Radio.
Tymi słowami 100 lat temu rozpoczęliśmy nadawanie audycji radiowych w Polsce. Zapraszamy Was na koncert, który będzie muzyczną podróżą przez to stulecie. Usłyszymy najbardziej kojarzone z radiem dźwięki, a zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Koncert Alfabet Orkiestry. Polskie Radio ma 100 lat. Już 18 października o godzinie 12 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom.
Słyszysz? To twoje gardło wysyła pierwsze sygnały. Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja. Jeśli się rozwinie, pojawi się ból. Dlatego od razu bierz chlorhinaldin. Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szerokie spektrum bakterii i innych patogenów. Chlorhinaldin. Zastosuj na infekcję gardła. Chlorhinaldin VP. 2 mg tabletki do ssania. Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorhinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł. Pleśniawkach w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami. Podmiot odpowiedzialny Bausch Health Ireland Limited. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Pani Barbaro, bo w Media Expert są Black Weeks, prawda?
Mhm.
Ale gdzie można coś kupić za złotówkę?
No pewnie, panie Pascalu. Wystarczy, że kupi pan 5 produktów w promocji i ten 5 ma pan za złotówkę. To się nazywa multirabaty.
Black Weeks, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Żegnamy reklamy.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
A w kalendarzu piątek, 17 października, na zegarach już 12 minut po 9.
We'll be right back.
Monika Suszek, Krzysztof Sagan i Michał Gardias. Wszyscy mówią Państwu dzień dobry.
Winien i ma.
A zaczynamy klasycznie od gospodarczego podsumowania tygodnia. Na początek w skali makro, tak trzeba to nazwać. Wczoraj prezydent USA dyskutował telefonicznie z przywódcą Rosji. Rozmowa Trump-Putin była według prezydenta Stanów Zjednoczonych jak zwykle bardzo produktywna. Panowie mają się spotkać w Budapeszcie, podobno w ciągu 2 tygodni. Ten szczyt może pomóc według Trumpa w zakończeniu wojny na Ukrainie, a dziś w Waszyngtonie osobiste spotkanie Trump-Zełenski. Prezydent USA ogłosił koniec wojny w Strefie Gazy. Koszt jej odbudowy oszacowano na 70 miliardów dolarów. Kolejna runda handlowej walki między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Pekin zapowiedział ostre kontrole eksportu metali ziem rzadkich. Waszyngton ustami Trumpa odpowiada, że od 1 listopada w takim razie dołoży Chinom kolejne 100% cła na import chińskich towarów. Poznaliśmy laureatów tegorocznego tzw. ekonomicznego Nobla. Dostało go 3 panów z Francji, Kanady i amerykańsko-izraelski również naukowiec. Za co? Za wyjaśnienie wzrostu gospodarczego napędzanego innowacjami. W halach po upadającym Rafaku mają być produkowane pojazdy pod marką Jelcz. To będą cały czas samochody wojskowe. Premier Donald Tusk zapowiedział, że w Raciborzu będzie praca dla 500 osób. 2,9% tyle ostatecznie we wrześniu wyniosła inflacja. GUS podał dane, te pełne wyniki. Inflacja faktycznie najniższa od 1,5 roku, ale czy to nie jest tylko statystyka? Zaraz o tym porozmawiamy. Od ostatniej audycji na przestrzeni tygodnia złoto podrożało o kolejnych ponad 10%. To tyle co 2 całkiem dobre roczne lokaty bankowe. Od 1 stycznia to już ponad 65% na plusie. Koszt jednej uncji to już niemal 4400 dolarów. A 4000 zł to średnie wydatki miesięczne studenta. Tak wynika z danych Związku Banków Polskich. Jak wygląda kwestia studenckich kredytów? O tym już za chwilę. A w studiu goście Kamil Sobolewski, pracodawca RP. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
I Rafał Hirsch, dziennikarz ekonomiczny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to mierzę ten pierwszy temat, który żeśmy rozpoczęli na początku, właściwie ja rozpocząłem, czyli tak wielka geopolityka. Wczoraj odbyła się telefoniczna rozmowa Trump-Putin. Według przywódcy USA ona była, no jak zwykle, jak to prezydent USA mówi, dobra i konstruktywna. Obaj politycy mają spotkać się w niedalekiej przyszłości na Węgrzech, być może w ciągu 2 tygodni, by dyskutować o zakończeniu wojny na Ukrainie. To jest w końcu trochę bliżej tego zakończenia, tego pokoju, czy to cały czas są deklaracje? Jak to może się zakończyć? Nie wiemy tak naprawdę.
Prezydent Donald Trump jest na fali. Załatwił pokój w Izraelu, w Strefie Gazy, więc teraz może załatwi pokój na Ukrainie. Na razie te rozmowy były produktywne, ale jak wiemy, nie wyprodukowały pokoju, więc życzmy, żeby to wysokie ego w skojarzeniu z triumfalistyczną narracją w końcu przyniosło wymierne, pozytywne efekty dla Ukrainy.
To pan Kamil Sobolewski, a pan Rafał Hirsch?
No, ja bym tutaj nie nastawiał się zbyt mocno na jakiś przełom, bo takich sytuacji mieliśmy już parę razy w tym roku.
Mieliśmy spotkanie na Alasce, które...
No właśnie, były spotkania, które potem kończyły się niczym tak naprawdę, więc... Oczywiście sytuacja Rosji, także gospodarcza sytuacja Rosji jest taka, że patrząc obiektywnie na to, Putin powinien być coraz bardziej skłonny do tego, żeby jakoś w jakiś sposób tę wojnę kończyć, ponieważ sytuacja w Rosji wygląda coraz gorzej. No ale wiadomo, że on nie musi się kierować tutaj zdrowym rozsądkiem. Tutaj mogą w jego sposobie myślenia dominować jakieś inne rzeczy, więc ja bym się, dopóki nie usłyszę, że faktycznie jest jakieś porozumienie, jeśli nie usłyszę tego od prezydenta Ukrainy, a nie od prezydenta Stanów Zjednoczonych, to będę zakładał, że tutaj na razie się nic nie zmienia.
No właśnie, postawę taką homo economicus, jak to się mówi w ekonomii, chyba prezydent Trump stosuje w praktyce. No bo tak, nie wyklucza sprzedaży tomahawków w Ukrainie. Przedwczoraj przekazał, że premier Indii go zapewnił, że kończy z zakupami ropy od Moskwy, czego Delhi nie potwierdza, no ale jednocześnie tamtejszy MSZ przyznaje, że trwają rozmowy z Amerykanami. No top 3 największych konsumentów ropy i gazu z Rosji to są właśnie Chiny, Indie i Turcja. Co gdyby Indie faktycznie się wycofały? Gospodarka Rosji w ogóle mogłaby się w jakiś sposób zachwiać, bo chyba cały czas jest postrzegana jako taka niezachwialna przez ten wschodni świat, a Zachód mówi, że to już jest schyłek.
Eksport surowców do Indii czy Chin to tylko jeden z czynników, który decyduje o rosyjskiej gospodarce. Ona się okazała zaskakująco odporna jak na długość i bolesność tego konfliktu. Ja myślę, że ta presja na Rosję ze strony Stanów Zjednoczonych jest bardzo wielowymiarowa, bo to zarówno podcinanie podstawowych węzłów handlowych, jak i dostawy coraz bardziej dalekosiężnej i szkodliwej dla Rosji broni dla Ukrainy, ale to również taka, powiedziałbym, miękka presja, w której Donald Trump sprytnie zbudował najpierw taką więź niby przyjaźni z Putinem, no a teraz stawia niejako tą przyjaźń na szali, jeśli nie będzie jakiegoś porozumienia. Więc wydaje mi się, że ten wzrost presji na Rosję to jest coś, czym amerykańska administracja usiłuje faktycznie być skuteczna w relacjach z Rosją. Czy to się uda? No jakby historycznie Rosja chyba presją takim zwykłym nie ulegała. Może dlatego, że to nie jest reżim, to jest reżim, to nie jest ustrój demokratyczny.
Tak, tak. Zobaczmy. Putin nie musi się przejmować tym, że ludzie się zdenerwują i nie wybiorą go w wyborach. Prawda? Tak, tak jak w każdym innym demokratycznym państwie.
Raczej tam nie ma ryzyka, że będzie inny wynik, więc...
No właśnie, więc tak nie musi tego brać pod uwagę. Ja bym się obawiał tego, że nawet jeśli faktycznie Trump wybiera jakiś tam wielostronny nacisk na Putina, to jednak obawiałbym się tych ich bezpośrednich spotkań, ponieważ jednak Putin jest zdecydowanie bardziej doświadczonym politykiem i mam wrażenie, że w przypadku tych wcześniejszych rozmów i spotkań Putin jest w stanie przekonać Trumpa, czy też Amerykanów, administrację Trumpa do swojego własnego punktu widzenia, tak? Używa jakichś takich argumentów w tej rozmowie, które są skuteczne. Potem cały świat tłumaczy Amerykanom, że to nie jest tak, jak Putin mówi i tak dalej. I oni w końcu zaczynają to rozumieć. Natomiast te bezpośrednie spotkania zwykle kończą się tym, że Trump wychodzi z nich zachwycony i klepie się po plecach z Putinem i mówi, że pan Władimir chce dążyć do pokoju, no tylko coś mu tam przeszkadza na tej drodze. Więc z tej rozmowy nie wiem, czy wyniknie coś konkretnego. Natomiast jeśli chodzi o sytuację w Rosji, no to tam się nie dzieje nic spektakularnego i nagłego i nie będzie jakiegoś nagłej zapaści. Natomiast ta gospodarka wygląda bardzo blado po 3 latach wojny tak naprawdę. Oni mają deficyt budżetowy, który wprawdzie jest znacznie niższy niż w Polsce, w ogóle nieporównywalnie, poniżej 3% PKB. Natomiast różnica polega na tym, że oni nie mają jak finansować tego deficytu, bo są odcięci od rynków finansowych. W związku z tym wykorzystują do tego swoje własne fundusze. Taki fundusz narodowy mają, który miał być na czarną godzinę i oni właściwie ponad połowę tego funduszu już przejedli przez ostatnie 3 lata. Nie ma paliw w tym momencie. To jest efekt agresji ukraińskiej dronami na rafinerię, prawda? Więc jest kryzys paliwowy w tym kraju. Sytuacja właśnie w budżecie też jest słaba. Stopy procentowe są bardzo wysoko, co im dławi generalnie gospodarkę. Oni tak. są na skraju recesji właściwie przez cały czas. I nie za bardzo mają jak obniżać tych stóp procentowych, ponieważ inflacja też jest cały czas wysoko i społeczeństwo rosyjskie ma niesamowicie wysokie oczekiwania inflacyjne, to znaczy, że oni się boją cały czas i nie wierzą specjalnie w rubla rosyjskiego. Mhm. Więc to jest generalnie taki krajobraz, który sprzyja temu, żeby to się w końcu rozsypało. Natomiast równie dobrze to się może nie rozsypać oczywiście, czyli ta gospodarka może tak pełznąć do przodu. Natomiast prognozy są takie, że ten ich wzrost gospodarczy będzie w okolicach, nie wiem, 1% w ciągu najbliższych paru lat, więc wygląda to od tej strony bardzo blado w Rosji. I to może być dla wewnętrznego kręgu na Kremlu, tych współpracowników najbliższych Putina, dość silny argument za tym, żeby kończyć tę wojnę. Bo gdyby ją skończyli, to ta sytuacja by się zmieniła.
A Unia Europejska od kilku tygodni i tak przymierza się trochę do 19 pakietu sankcji. To już jest 19 pakiet tych restrykcji, które będą nakładane na rosyjskie podmioty. No Austria trochę się stawia, bo tam chodzi o Raiffeisen Bank, o zamrożone aktywa rosyjskie i tak dalej. Ale czy faktycznie te kolejne naste, 20, 50 sankcje mają jakiś wpływ na Rosję? Ona cały czas trwa.
Bardzo dobrze, że kolejne pakiety sankcji są nakładane. Natomiast nie czarujmy się, że jeden kolejny niewielki stosunkowo pakiet sankcji przechyli jakoś szale. To jest wojna na wyniszczenie. Ja pamiętam takie doświadczenie, rozmowa z nowo mianowanym rządem Wenezueli, tym, który nigdy nie objął władzy w Wenezueli. Takie rozmowy o gospodarce zwykle zaczynają się od wzrostu PKB, od stopy bezrobocia, od stopy inflacji, a tam się rozmowa zaczęła od tego, że 20 milionów obywateli Wenezueli od 2 lat żyje, 2019 rok, poniżej 1000 kalorii dziennie. I potem rozmowa zeszła na taki temat, że 10% populacji to byli głównie wojskowi, którzy, można powiedzieć, że trzymali w ryzach zbuntowany naród. Naród zbyt biedny, by się zbuntować, by zebrać się na demonstrację w stolicy, by zaatakować rząd. I tak naprawdę agresja tłumu w takim reżimie niedemokratycznym kierowana była na tych pośredników, tych wataszków, którzy w lokalnych regionach po prostu sprawowali niemalże władzę absolutną, a władza centralna była całkowicie odporna na jakąkolwiek agresję tych biednych, sfrustrowanych ludzi, którzy nie mieli nawet na bilet, żeby do tej stolicy dojechać. Ja widzę sporą analogię do tego, co jest w Rosji dzisiaj. To znaczy, nie liczyłbym na to, że oddolna presja społeczna, szczególnie z dalekich republik, gdzie chyba żyje się gorzej niż w tych najbardziej zwesternizowanych miejscach, że ta presja w jakiś sposób wywoła refleksję wśród elit. Raczej te elity są zabetonowane też postawą świty, która już wie, że budzi agresję tłumu i że odwrotu poprzez powrót do jakichś demokratycznych, wolnorynkowych tendencji po prostu nie ma, bo są zbyt znienawidzeni, żeby przetrwać takie zdarzenie.
Mhm. Na ten cały świat patrzą Chiny. Pekin zapowiedział ostatnio ostre kontrole eksportu metali ziem rzadkich. Komisarz Unii Europejskiej do spraw gospodarki Valdis Dombrovskis wczoraj zapowiedział, że grupa G7 zareaguje. Posłuchajmy relacji naszego dziennikarza.
Decyzja Chin o wzmocnieniu kontroli eksportu pierwiastków ziem rzadkich uderzy nie tylko w przemysł wysokich technologii. Ucierpi produkcja aut w Europie i Stanach Zjednoczonych. Ministrowie finansów G7 przygotowują wspólną odpowiedź na coraz większe ograniczenia Chin w eksporcie metali ziem rzadkich. Przedstawiciele 7 największych gospodarek świata chcą dywersyfikacji dostaw. Na razie jednak omawiane są scenariusze wspólnych działań będących odpowiedzią na chińskie ograniczenia. Władze w Pekinie zdają się coraz bardziej wykorzystywać kwestie ziem rzadkich jako narzędzia wpływu politycznego i gospodarczego. Według części ekspertów to szczególnie niepokojące w sytuacji zacieśnienia się sojuszu Pekinu, Moskwy i Pjongjangu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
No i znów jesteśmy chyba w kropce jako Unia, bo w top producentów metali ziem rzadkich są Chiny, potem są Stany Zjednoczone, Rosja jest dalej w rankingu, może na szczęście. No ten ruch Pekinu to jest jakiś gospodarczy, dalekosiężny chiński plan osłabienia reszty świata, tym Unii Europejskiej, Europy?
Znaczy z tego, co czytałem, po pierwsze te obostrzenia dotyczące metali ziem rzadkich oni wprowadzili już w kwietniu, a teraz tylko je rozszerzają o kolejne pierwiastki, bo tych pierwiastków jest chyba 19. Najpierw wprowadzili w kwietniu w reakcji na ten dzień wyzwolenia Donalda Trumpa i wprowadzanie wysokich ceł, tam wprowadzili te kontrole dotyczące 7, a teraz dokładają do tej listy kolejnych 5 chyba, więc 12 z 19. Natomiast z tego, co czytałem, to generalnie to nie są niespotykane na świecie metody kontrolowania eksportu różnych rzeczy. Stany Zjednoczone w dokładnie ten sam sposób także kontrolują eksport technologii na przykład ze swojego terytorium. To brzmi groźnie w kontekście tego, co się dzieje wokół oczywiście i oczywiście, że Chiny mogą to wykorzystywać jakąś tam broń w relacjach zewnętrznych. Z drugiej strony nie muszą tego robić, zakładając jakieś minimum dobrej woli, system może funkcjonować normalnie. Znaczy tego typu obostrzenia nie przewracają do góry nogami całego systemu. Mhm. To potencjalnie jest jakieś zagrożenie i to jest na pewno jakiś argument w rękach Pekinu. Natomiast podejrzewam, że to jest głównie argument, który może być wykorzystywany w czasie rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. To chyba nie jest przypadek, że oni to odpalili na tam kilka czy kilkanaście dni przed tym planowanym spotkaniem prezydentów Chin i Stanów Zjednoczonych, które ma być w Korei Południowej chyba.
Tak? Dokładnie.
Więc to jest pewnie kwestia karty przetargowej, tak? Coś damy, coś
zabierzemy.
My tutaj teraz wprowadzimy obostrzenia, a za chwilę możemy je cofnąć, jeśli wy nam obniżycie z powrotem cła na przykład, tak? Tego typu
zresztą
może się
tych
odbyć.
Ruchów w kwestii ceł było bardzo dużo, było wycofywanie, były jakieś zmiany, modyfikacje.
W każdym razie to nie musi oznaczać, że nie będzie metali ziem rzadkich na świecie. Znaczy w najgorszym przypadku one podrożeją ewentualnie, bo dostęp do nich będzie trudniejszy. Natomiast to nie musi oznaczać katastrofy.
Mhm. Pan Sobolewski?
Wydaje mi się, że taki zupełny brak dostępu do metali ziem rzadkich byłby jakimś rodzajem, może nie katastrofy, ale głębokiego wyzwania dla świata zachodu. Natomiast no, po pierwsze reakcja na to, że one są tak rzadkie jest taka, że poszukujemy tych metali w różnych miejscach. Tak? Na przykład ostatnio było doniesienie o odkryciach takich złóż w Europie. Są inicjatywy, kiedyś z 15 lat temu sam miałem okazję badać możliwość eksploatacji pierwiastków ziem rzadkich z jakiejś hałdy, która mogła zawierać istotną koncentrację takich pierwiastków, więc możemy też trochę liczyć na to, że gdzieś te odkrycia nowe spowodują, że to będzie mniejsze uzależnienie. Natomiast tak jak mówił pan Rafał, no mamy rywalizację, największą, chyba najważniejszą z geopolitycznego punktu widzenia rywalizację na linii Stany Zjednoczone-Chiny, konflikty w Jemenie, w Strefie Gazy czy na Ukrainie, to są relatywnie mniejsze sprawy z punktu widzenia geopolityki w porównaniu z tą wielką rywalizacją. I w tej rywalizacji padają argumenty, przeciągana jest lina, trwają negocjacje i to jest jakaś kolejna odsłona. My niestety jako obserwatorzy, którzy nie mają dostępu do bebechów tych negocjacji, widzimy, jak to mówił filozof, cienie na ścianach jaskini. Nie wiemy dokładnie, jak to tam wygląda, patrząc na środek tej jaskini, gdzie płonie ogień i dzieją się jakieś rzeczy. Próbujemy z tych objawów wnioskować. No, nasza informacja nie jest doskonała, więc każda opinia będzie tutaj hipotezą. Moja hipoteza jest taka, że świat zmierza w stronę takiego dwubiegunowego rozwiązania, w którym Chiny i Stany Zjednoczone lansują po prostu inny, swój własny model gospodarczy, model społeczny, model też wpływów na inne kraje świata, który będzie rodzajem kafeterii. Będziemy mieli do wyboru, albo jesteśmy w jednym obozie, albo jesteśmy w drugim obozie. Będzie coraz trudniej stać pośrodku. Tego planuje Unia Europejska, której wrażliwość polega na tym, że nie jest samowystarczalna w kilku aspektach, tak? Jest uzależniona od importu surowców, między innymi ze Stanów Zjednoczonych i pewnie tutaj próbuje się oprzeć. Jest uzależniona od importu technologii i tutaj ten wybór między Stanami Zjednoczonymi a Chinami byłby pewnie jakimś rodzajem wyboru. Mi się wydaje, że niespecjalnie mamy tutaj co dyskutować, bo idea jedności świata zachodniego jest mi bardzo bliska. No i trzeci element to jest uzależnienie od importu uzbrojenia, do którego nie mamy obecnie mocy produkcyjnych, a zatem no, tych uzależnień trochę jest. Myślę, że Chiny uzależniły cały świat nie tylko od metali ziem rzadkich, uzależniły też od produkcji. Chiny to jest miejsce, na które cały świat właściwie złożył swoje moce produkcyjne i teraz w każdym, nawet drobnym elemencie no życia
tak, codziennego. Wezmę telefon, jest made in China. Pójdę gdziekolwiek. Mikrofon, przed którym siedzę, pewnie też made in China. Może nie.
Więc taka pełnoskalowa agresja w postaci odmówienia eksportu różnych produktów byłaby z pewnością bolesna dla Chin, ale byłaby również bolesna dla tych, którzy raptem nie mieliby podstawowych rzeczy, bez których sobie nawet nie wyobrażają życia, o których mogli nawet nie wiedzieć, że opierają się o chiński import. A zatem no, liczmy na to, że ta rywalizacja nie doprowadzi do takiej szybkiej eskalacji konfliktu, twardego konfliktu między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, bo on byłby destrukcyjny dla całego świata i dla naszej zamożności. Tylko liczmy na to, że nawet jeżeli to ma nastąpić, to będzie to następowało w sposób ewolucyjny, do którego oba bloki konkurencyjne się przyzwyczają.
To teraz technologia, innowacje, no i ta zbrojeniówka, która też była przed chwilą wspomniana, ale w skali krajowej. Kiedyś jeździła nimi cała Polska, te autobusy zna chyba każdy, a teraz pojazdy pod tą marką, która za chwilę się wyjaśni jaka, ale wojskowe, będą produkowane w halach upadłego Rafako w Raciborzu. Premier ogłosił.
Żeby w miejscu, gdzie niedawno produkowano kotły, rozpoczęła się możliwie szybko produkcja jelcza. Jelcza tego, co jeździ na kołach i co z punktu widzenia polskiego wojska jest absolutnie niezbędne, bo na tych platformach, na tych samochodach, na tych podwoziach będą i rakiety, i radary. Przede wszystkim myślimy tu o programie NAREW.
No właśnie, dobry ruch, taka interwencja państwa w sektor trochę no, prywatny, jakby nie było, czy działanie na siłę, na pokaz? Jak to wygląda według pana?
Trudno powiedzieć. No, ja zachowuję pewnego rodzaju nieufność. Jak premier przyjeżdża i coś takiego zapowiada, to potem często się okazuje, że tak naprawdę tam są jakieś dodatkowe... Diabeł tkwi w szczegółach zawsze, prawda? I te szczegóły mogą się okazać dość kluczowe. No, normalnie powinno być tak, że masę upadłościową po Rafako powinien przyjąć syndyk i ją sprzedać i już, tak?
Syndyk chce przejąć halę
i gospodarka
tam
by sobie poradziła z tym problemem i coś tam by na pewno powstało, co potem byłoby rentowne i funkcjonowało. Z drugiej strony, no, mamy takie czasy, w których ze względu na geopolitykę i aktywność państwa musi być większa niż tam, nie wiem, 20 czy 30 lat temu. Myślę, że w ogóle społeczeństwa tego oczekują, żeby ta aktywność była większa, zwłaszcza z naciskiem właśnie na przemysł obronny i tego typu tematy, więc z jednej strony trochę jestem nieufny, ale z drugiej strony zupełnie się nie dziwię premierowi, że on robi taką rzecz, bo ona chyba, myślę, że ona dzisiaj nie jest kontrowersyjna.
Mhm. No Rafako też było obiecane dwa lata temu, tak, że coś się z tym Rafako stanie.
To jest inna sprawa, tak.
Jakiś tam plan naprawczy, tak, który trwa od 2 lat. No burmistrz Raciborza mówi, że o takich planach w ogóle nie wiedział. To jest też ciekawostka. Były szef Jelcza w czasach...
No bo dlaczego miałby wiedzieć?
No tak, no wszystko ponad głowami. A Łukasz Dudkowski w czasach PiSu, gdy rządził Jelczem, mówi dla Mani.pl, że to jest fatalna decyzja, bo obiecywano rozbudowę dolnośląskiej fabryki, a teraz produkcja przenosi się poza region. Co pan... Panowie o tym sądzą, pan Sobolewski.
Jak ja słucham takich wypowiedzi, to zastanawiam się, jak to się stało, że Rafako znalazło się w takiej sytuacji. Tak? No przecież Rafako produkowało kotły. Kotły są dzisiaj cały czas potrzebne naszej gospodarce. Mamy uzupełniać choćby OZE mocami, które będą działały wtedy, kiedy nie wieje i nie świeci.
No tak, więc elektrownie gazowe się, przecież budujemy, prawda?
Mamy budować elektrownie gazowe, no to co innego robiło Rafako? No,
może Rafako nie umiało budować kotłów do elektrowni gazowej.
Było w jądrze, więc jeżeli...
Tylko do węglowych.
Więc jeżeli 3, 4, 5, 7 lat temu nie powstały zamówienia ze strony sektora energetycznego w dużym stopniu w rękach państwa, nie powstał program inwestycyjny, który wykorzystałby istniejące moce produkcyjne, a teraz z kotłów fabryka w sumie w skromnej liczbie 500 osób ma się przestawiać na podwozia.
No tam to miało zastanawiam się, nawet czy... do 700 osób, a teraz premier mówi, że będzie dla 500, czy jednak ten bilans i tak jest niekorzystny dla tych pracowników?
Mi chodzi o to, że przez lata trzeba było z tym Rafako coś zrobić. To, że Rafako zaprzestało produkcji kotłów, jest stratą dla polskiej gospodarki, bo te kotły są potrzebne, lepiej byłoby je produkować w Polsce niż na przykład importować z zagranicy. Mhm. Samo ratowanie zakładu, moim zdaniem, dobry gest premiera, bo kwestie społeczne w takich ośrodkach, gdzie jeden zakład produkcyjny zatrudnia no, dużą część lokalnej społeczności. To jest coś ważnego. No ważne też, żeby to nie naruszało w jakimś sensie konkurencji, tak? No bo są przecież inni, prywatni producenci podobnych dóbr inwestycyjnych czy obronnych, dla których powstanie takiego zakładu, który będzie miał jakiś rodzaj preferencji, oznacza pogorszenie ich pozycji konkurencyjnej, więc ja myślę, że w największym stopniu ogólności interwencja państwa w gospodarce ma jakiś sens bytu wtedy, kiedy ona jest kompetentna. Tak? Mhm. I wydaje mi się, że my bardzo w Polsce brakuje takiego ośrodka kompetencji, który byłby faktycznie wyposażone we właściwą wiedzę i narzędzie oddziaływania, byłby sprawczy, że kiedy trzeba coś zrobić, to robimy, ale też byłby oderwany od bieżącej przetargu politycznego, bo to nie chodzi o to, co a w szczególności kto ogłosi jakiś ratunek, tylko chodzi o to, żeby ta nasza gospodarka faktycznie kwitła, niezależnie od tego, kto wygra następne wybory.
No właśnie, to jest kwestia, jeszcze pan Rafałowi przerwę, mamy bardzo mało czasu, ale jest kwestia prywatnych firm, o których pan Kamil wspomniał. WB Electronics na przykład, Lubawa, która produkuje też hełmy kuloodporne, kamizelki. Łódzki Niewiadów też, były ostatnie informacje, że trochę się przestawia na zbrojeniówkę, a chyba ze słynnych przyczepek najbardziej kojarzymy z dawnych lat tę firmę.
Wielton jeszcze taka firma, która robi nakrzepy, która również usiłuje wejść na
dokładnie. No właśnie, czy to jest fakt, że te firmy prywatne tak szybko się rozwijają, to jest, nie wiem, pokazuje, że mamy silną prywatną zbrojeniówkę, a słabą państwową, czy to po prostu sobie symultanicznie działa?
Po prostu każda zdrowo funkcjonująca prywatna firma patrzy, gdzie są pieniądze, żeby je zarobić, i wszyscy widzą, że dzisiaj pieniądze są w sektorze zbrojeniowym i że państwo będzie wydawać te pieniądze. Są potężne fundusze unijne do wydania w tym sektorze, więc żeby załapać się na te pieniądze, trzeba iść bardziej w tę stronę. W niektórych przypadkach wręcz zmienić profil
działalności.
Działalności. To jest uzasadnione jak najbardziej. To jest rozsądne ekonomicznie. Jakbym miał firmę, która jest gdzieś niedaleko branży zbrojeniowej, to sam bym dzisiaj zmieniał profil, żeby potem napisać jakiś wniosek i załapać się na 2 albo 3 miliardy z Brukseli, no bo to jest czysta korzyść w tym momencie dla takiego przedsiębiorstwa.
O kosztach i nie tylko wrócimy już za chwilę do państwa po krótkiej muzycznej przerwie.
Do fontanny wrzucam grosz, na rowerze ktoś rekord bije swój. Ktoś oczyścił brudny stan, ktoś przekroczył wpław rzekę wspomnień złych.
ten zwykły dzień. Deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień zwykły dzień. Deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Gdzieś o 500 kroków stąd w ręku niesie ktoś pełno różnych spraw. Może kupię sobie psa, może lepiej lwa, kobiet będzie wrót. Deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień. Deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum.
Monika Suszek, Krzysztof Sagan, Michał Gardias, to audycja Winien i Ma na antenie radiowej Trójki. W studiu Kamil Sobolewski, pracodawca RP, Rafał Hirsch, dziennikarz ekonomiczny. Przechodzimy do tematów takich może bliższych naszemu krajowi. 2,9% wyniosła ostatecznie ta inflacja wrześniowa, to jest finalny odczyt GUS-u. Wczoraj były dane o inflacji bazowej też, tu i 3,2%. No i pytanie, co nam to mówi, chociażby w kontekście ewentualnych obniżek stóp procentowych, panowie.
Ja w ogóle czytałem, że taki jabłecznik mieliśmy inflacyjny w tym miesiącu, że ta inflacja została w miejscu głównie przez jabłka, które potaniały o 15% w miesiąc, bo niespodzianka dla ekonomistów była taka, że żywność zwykle drożeje szybciej o tej porze roku, a tym razem nie podrożała tak jak zwykle i w związku z tym ta inflacja wyszła trochę niżej, poniżej oczekiwań. To bardzo dobrze, że tak się zdarzyło, natomiast ekonomiści czekali na te pełne dane GUS-u, żeby tam zajrzeć, co konkretnie się stało i wykryli, że to jabłka właśnie ponoć.
Pan Sobolewski?
No inflacja wreszcie wróciła do tego szeroko pojętego celu inflacyjnego między 1,5 a 3,5%, przy czym powinna trafić w 2,5 i ten ostatni centymetr, który musi pokonać, jest pewnie najtrudniejszy i ta dysproporcja między inflacją główną, tą konsumencką, a inflacją bazową pokazuje, że jednak trudniej jest wrócić do tego celu tym cenom, które są bardziej zmienne, których Bank Centralny na Polski nie kontroluje. Ja myślę, że warto też powiedzieć, że jest kilka miar inflacji bazowej, z tego co pamiętam 4 i tak. Bez cen administrowanych taka inflacja już jest w celu 2,5%, więc to też trochę zależy od sposobu, czy od kalibracji liczenie termometru. To, co zwraca moją uwagę, to inflacja towarów, która jest leciutko, ale poniżej 2%. Inflacja usług, która jest powyżej 5%. I tak.